Dzień dobry, Dariusz Bugalski. Witam serdecznie. Proszę Państwa, to jest 200. odcinek. Naprawdę się nie spodziewałem. To wielka niespodzianka, że to tyle trwa. 200 odcinków, prawie 4 lata. No i że taki szmat drogi razem przeszliśmy. Bardzo Państwu dziękuję za to. Jeśli o mnie chodzi, to ja jeszcze nie mam dosyć. Nie wiem jak wy. W każdym razie dzisiaj świętujemy. Czyli chwilo trwaj. Z tej okazji zapraszam Państwa na kawę. Będzie niespodzianka za chwileczkę. Jeszcze jedna, no bo to, że 200 odcinków K3 to jest już niespodzianka do kwadratu. Ale będzie jeszcze jedna. Zanim ta niespodzianka, to chciałbym Państwu podziękować jeszcze raz za wspólne wyprawy, a szczególnie podziękować patronom i patronkom, no bo to dzięki Wam powstało 200 odcinków K3. 200! Jeszcze! Dziękuję Zofii Dzik, dziękuję Monice Wejman. Dziękuję wszystkim, dziękuję tym, którzy są od początku. Nisko się kłaniam. Są też takie osoby, które właśnie teraz się pojawiły. I w ciągu ostatnich kilku tygodni to są, uwaga, wyliczam i dziękuję. Pani Aneta, pani Anna, pani Beata, pani Barbara, pani Iwona, pani Joanna, Joanna, Joanna. Panie, to trzy. Pani Maggie Woods, pani Małgorzata, pani Paulina, pani Zofia i pani Zofia. I jeszcze pan Marcin. Dziękuję wam serdecznie i zapraszam na Patronite, gdyby ktoś chciał dołączyć. Do grona patronów. No i jeszcze proszę o oceny na Spotify. No i jeszcze, no to nie mogę się przyzwyczaić do tych dziwnych określeń. Suby na Spotify i suby na YouTubie. Dziękuję. Do dzieła. Odcinek numer 200.
Darku, dla wielu ludzi jesteś głosem. Jak chciałbyś się przedstawić tym, którzy nie wiedzą o tobie tego, co ty o sobie wiesz, lub tego, czego nie wiedzą ci, którzy nie znają cię blisko?
No, rozmowa z psychologiem się zaczyna.
Z psychologiem to będzie, jak zaczniemy od dzieciństwa.
No dobrze, to idźmy tym tropem. Ja jestem mężem Anny, ojcem Natalii, dziadkiem Maliny i Kazimierza, synem Zofii i Czesława, wnukiem Petroneli, Marii. Mam trzy babcie właściwie, to jeszcze jest Stefania. No i dziadkowie, Zygmunt i Antoni, to może tyle. Powiedziałem tak dlatego, że tak jak ten zawód wykonuję, ważne jest to, żeby on był profesjonalny, ale żeby też był jakoś prywatny. Inaczej się moim zdaniem nie da tego robić. To znaczy, to jak próbuję rozmawiać z ludźmi, na antenie, czy teraz w moim podcaście w K3, to musi być jakoś prywatne, inaczej to nie ma sensu.
Myślę, że zacząłeś od swojego znaku firmowego, chyba od jednego ze znaków firmowych, to znaczy od autentyczności. Znaczy? Bo chyba drugi znak firmowy twojego dziennikarstwa to jest zainteresowanie człowiekiem. Ale chcę cię zapytać, co dla ciebie znaczy dziennikarstwo? Czyli teraz przechodzimy od tego osobistego do zawodowego.
Wielki temat.
Tak.
Bo są różne dziennikarstwa, to nie jest jedno. Ja na przykład jestem takim dziennikarzem, który jest... Amerykanie mają to określenie host. Host, czyli gospodarz. Czasami się tego słowa amerykańskiego też używa. Ale chodzi tutaj o to, że ja tak się czuję, to jest moja tożsamość, zawodowo-prywatna to jest nierozdzielne, że próbuję tworzyć przestrzeń do rozmowy, taką przestrzeń, która umożliwia, zaprasza, zachęca, otwiera. W każdym razie próbuję to robić tych innych. To jest... Bycie gospodarzem, może trochę przewodnikiem, ale w takich kategoriach, że no wyobraźmy sobie, że zapraszam kogoś, to ja wkładam do tej rozmowy swoją profesjonalną biegłość, doświadczenie, a ten ktoś swoją profesjonalną biegłość, doświadczenie w jakiejś dziedzinie i wspólnie próbujemy prowadzić naszych słuchaczy przez jakiś świat. Jak rozmowa, to dialog, tak się mówi, bo tak jest. Ale w tym wypadku taka publiczna rozmowa to jest, powiedziałbym, trialog, a nie dialog, ponieważ jeszcze ktoś tam jest z nami. Tutaj też jest z nami, ale to zaraz się okaże. Ale słuchacze są z nami. Czyli jest z nami pani Katarzyna, pan Zbigniew. Oni się tu w tym studiu nie zmieścili, ale są. I my z nimi wędrujemy. Ja tak sobie to wyobrażam.
Chcę cię zapytać o etykę dziennikarską. Jak ty ją rozumiesz? I co twoim zdaniem jest w niej szczególnie ważne lub najważniejsze?
Masz jeszcze inne pytania, czy to już będzie koniec? Bo to są takie pytania, wiesz, rozstrzygające.
No, mam. To jest dopiero początek.
Trochę niezręczna sytuacja, bo to oznaczałoby, że ja jestem jakimś ekspertem od etyki dziennikarskiej, a różnie bywało i różnie bywa zapewne.
Nie, przepraszam cię, ale... jesteś doświadczonym dziennikarzem.
No który, tak, no to
i,
prawda.
Który na ten temat może mieć swoje zdanie i dużo doświadczeń związanych i z obserwacją świata i z rzeczami, przed którymi sam stawał.
No tak, znaczy chciałbym uniknąć takiego, wiesz, pozycjonowania się na jakiegoś etyka dziennikarstwa. No, może zacznę od tego. Dzisiaj rozmawialiśmy ze studentami, ja prowadzę zajęcia na UMCS-ie i bardzo dziękuję za gościnę. Jesteśmy w studiu radiowym UMCS-u. No i rozmawialiśmy, robiliśmy takie ćwiczenia z krótkimi wywiadami. Bardzo często się dzieje tak, że taka rozmowa przeradza się w coś w rodzaju rozmowy kwalifikacyjnej. Tak jakby ten ktoś, ten dziennikarz, rekrutował kogoś do pracy. Albo to się często przeradza w takie... To nawet się tego nie czuje, to jest trudno wychwycić. To się dopiero potem czuje, jak się to już rozkręca. W takie pouczanie. A dlaczego pan tak zrobił? Dlaczego pan tego nie zrobił? A czy pan... I tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że ważne jest to, żeby nie pouczać, tylko żeby być ciekawym tego kogoś, kto mówi, bo ten ktoś może nam pokazać zupełnie nieoczekiwane rzeczy. Oczywiście zdarza się tak, że przekracza granice. To się rzadko zdarza, ale się zdarza i wtedy trzeba w trosce o tę funkcję bycia gospodarzem, no po prostu powiedzieć nie, to tak nie można. Ale tak w ogóle, to ja bym powiedział, żeby nie stosować takich twardych albo miękkich form arogancji. A to jest no, moim zdaniem w ogóle typowe. Ja nie mówię, że mnie się nie zdarza, ale jestem na to bardzo wyczulony. Wydaje mi się, że to jest coś, co powszechnie robią dziennikarze, a właściwie niby czemu? Z jakiej racji? Z jakiej racji pouczają, nauczają kogoś, kogo powinni po prostu pytać o różne rzeczy i być ciekawymi tej osoby? Miałem doświadczenie, no jedno z przełomowych życiowych doświadczeń, tylko muszę brzydkie słowa powiedzieć, nie wiem, czy mi wypada w tym gronie.
Wypada.
To nie kokieteria, tylko naprawdę tak było. Autobus przez Saską Kępę jedzie w Warszawie. Elegancka dzielnica, autobus pełen eleganckich ludzi. W tym autobusie jest dwóch panów, którzy nie pasują do tej sytuacji, bo to są tak zwani menele. Ewidentnie pijani, bełkocą. Ale zaczynam słuchać, bo są ciekawi jakoś i nie pasują. Jeden z nich wygłasza następujące pytanie do tego drugiego. Myślę, że tam wyraźnie są w konflikcie. I mówi, przepraszam, kto jest, kurwa, najlepszym dyrygentem w Polsce? Nie pierdol, kurwa, że Maksymiuk. No, przepraszam, ale tak powiedzieli. Często przytaczam te historie, na przykład studentom i pytam najpierw, czy państwo wiedzą, kto to jest Maksymiuk? Raczej nie wiedzą, a oni wiedzieli. I to jest ciekawe. Co ich doprowadziło do tego autobusu? Dlaczego tak jest? To jest ciekawe. Bo z jakiej parafii mam ich pouczać? Skąd mogę wiedzieć, czy ja nie będę w takim autobusie kiedyś? Nie wiem. Bo nie wiem, czy to jest odpowiedź na twoje pytanie, Piotr.
Z pewnością jest odpowiedź na moje pytanie.
Jakaś była.
Ale myślę, że też powiedziałeś wcześniej coś, co też pasuje jako element tej odpowiedzi. To jest stawianie pytań, które są otwarte i które nie zawierają presupozycji.
To jest bardzo ważne właśnie, tak, to prawda. Staram się tak robić. Oczywiście jest to bardzo trudne, bo mamy w głowie pełno presupozycji.
Jak ja tego słucham, to mam
no
ochotę
właśnie,
dodać...
tutaj mamy, jesteśmy we troje, a właściwie we czworo, bo jeszcze jest pan Sebastian, pani Karolina, to jest nas więcej.
Do tego chciałam wrócić i skonkludować i zapytać. Bo to, o czym mówisz i to, co już powiedziałeś dzisiaj, że jest trialog, czyli jesteśmy my tutaj w studio, są panowie realizatorzy, ale są jeszcze słuchacze, odbiorcy. Mówisz o tym w wywiadach z tobą, że starasz się, żeby z tych rozmów coś wynikało. I dzisiaj też o tym mówisz, że jesteś gospodarzem, a jak gospodarz, to zaprasza. Mhm. To znaczy, że jestem otwarty, mam przestrzeń do rozmowy, jestem ciekawy i ta autentyczność, która bije z twoich audycji, jest dla wszystkich nas, myślę, słyszalna. Chciałabym zapytać, w nawiązaniu do tego wszystkiego, co byś chciał, żeby ten trzeci dzisiaj, na 200. odcinek K3, co byś chciał, żeby usłyszał od ciebie w kontekście tego wszystkiego, o czym powiedziałeś przed chwilą?
Ale pytania. Na przykład to, że świat nie jest taki zły, świat nie jest wcale mdły, niech no tylko zakwitną jabłonie. Mam na myśli to, że media nam psują charaktery i pokazują, nie tylko media, polityka, różne rzeczy, pokazują nam świat no, jakoś tam jednowymiarowo, no, skrojony pod potrzeby, mnie się wydaje. Czyli jest niedobrze. Jest różnie, tak bym powiedział. I chodzi o to, żeby zobaczyć, że są inne możliwości, żeby się rozejrzeć wokół siebie. To tak bym to powiedział. I tak staram się robić. Mówienie o ludziach i o świecie źle ma bardzo wiele korzyści, takich namacalnych. No, ale to jest jakoś nudne.
A co właściwie daje mówienie o świecie dobrze?
To chyba w waszym slangu się mówi o aktywizowaniu skryptów, czy coś takiego.
Możliwe.
Nie? Ja spróbuję tak odpowiedzieć jak profesor Łukaszewski, no bo my mamy taki skrypt różnic z automatu, prawda? I to wtedy mamy już podzielone na złych i dobrych. No my jesteśmy oczywiście dobrzy. A właśnie Łukasz, przepraszam, tak mówię, jesteśmy na ty, z wielkim szacunkiem to mówię, on ma taki pomysł, żeby aktywizować skrypt podobieństwa i robił programy antydyskryminacyjne, współtworzył je, gdzie proponował dzieciom, no zawsze są jakieś mniejszości różnego typu, prosił, żeby powiedzieć, wyobrazić sobie, zobaczyć, co macie wspólnego, ty i ten ktoś tam, jakiś kolega z Ukrainy na przykład. Wtedy podobno, to lepiej wiecie ode mnie, spada poziom agresji i tak dalej, i tak dalej. Znaczy, ja myślę, że mamy to wszystko, jedno i drugie, tylko zależy na co popatrzymy, co aktywizujemy, co pobudzimy, no jakby nie wiem, czy to jest właściwy język w rozmowie z psychologami. Ja myślę, że to się po prostu lepiej jakoś chyba łatwiej żyje, lepiej się oddycha, swobodniej.
A propos tego, co powiedziałeś, tej polaryzacji, takiego trudnego momentu różnic i spolaryzowania, jak to robisz, że rozmawiasz nie tylko z ludźmi podobnymi do siebie?
Właśnie, wydaje mi się, że ja często rozmawiam z ludźmi podobnymi do siebie. Nie wiem, czy w rzeczywistości, bo tutaj mówimy o różnych ładnych rzeczach, otwartości i tak dalej, czy potrafiłbym rozmawiać z ludźmi, którzy się radykalnie różnią.
Okay.
Próbowałem wiele razy. Często miałem takie poczucie, że czasami jest tak, że się po prostu nie da. Przepraszam. Albo ja nie potrafię. Są tacy ludzie, pewnie ich znacie, państwo znają, że potrafią powiedzieć trzy słowa i wszyscy się kłócą. Ja miałem wiele takich doświadczeń.
Właśnie.
No czasami się po prostu nie da. Po tamtej stronie też musi być jakaś gotowość. Wydaje mi się, że to nie jest recepta, tylko jakaś możliwość jest taka, żeby nie pytać ich o poglądy polityczne, tylko raczej pytać o historię, o to, co przeżyli, czego doświadczyli. Za tym coś jest, co czasami okazuje się, że jest wspólne dla obu stron, jeżeli to są te dwie strony. Może się okazać, że to samo myślimy, tylko mamy inne doświadczenia, na tym samym nam zależy. Jak nam zależy, to dobrze. Czasami się nie udaje, czasami się nie da, moim zdaniem.
Jasne. Gotowość, otwartość, ciekawość drugiego.
No tak,
drugiego,
to ciekawość wydaje mi się jest istotna.
To jest coś, co tu pada, a jednocześnie jak powiedziałeś o tym, że co jest naturalne, rozmawiania z podobnymi jest nam łatwiej po prostu i to jest normalne.
Tak.
I nie ma pewnie co szukać jakiegoś drugiego dna. Ale pomyślałam od razu przy tej okazji o K3, że K3 jest czegoś symbolem w związku z tym, co mówisz. O twojej audycji, o twojej podcaście.
Tak, że to jest symbolem czego właściwie?
To jest moje pytanie.
To może ja powiem, jak zaczęła się pańska przygoda ze sportem, tak? No to moja przygoda ze sportem się zaczęła tak, że jak już byłem zmuszony odejść z trójki, bo nie dało się tam już pracować według standardów dziennikarstwa i etyki, moim zdaniem. Ja miałem takie odczucie. Nie oceniam ludzi, którzy tam zostali, bo też są tam bardzo fajni ludzie i mam nadzieję, że trójka się odbuduje i jestem całym sercem za tym. Ale jak odchodziłem z trójki, to pomyślałem, no dobrze, spróbuję zrobić podcast. No to jest dłuższa historia, ja to skracam. I jak on się ma nazywać? I właściwie od razu był ten pomysł, bo trzeba zaufać słowom czasami. Jak robiłem notatki i pisałem Klub Trójki, bo prowadziłem taką audycję, byłem jednym z prowadzących, no to pisałem K3. Myślałem, kurczę, no fantastyczny tytuł. I teraz to się wszystko zgadza. No nie, czy wszystko, ale dużo rzeczy się zgadza. No bo tak, K3 to góra. K2 jest góra. K3 to jest taka góra, ale w innym wymiarze, no w eterze powiedzmy, czy w internecie. Jak jest góra, to trzeba tam wejść. No Piotr doskonale wie, bo wędruje po górach. Co to znaczy? Jakie to jest trudne, ale też wspaniałe, jak się już wejdzie i tam jest inna perspektywa. Więcej widać. Wymaga to jednak wysiłku. Ale może warto podjąć ten wysiłek. No i poza tym jeszcze rzeczywiście jest tak, że ten podcast powstaje najczęściej. No dzisiaj jest jeden z wyjątków. Jeszcze raz dziękuję UMCS-owi za gościnę, ale on powstaje u nas w domu, czwarte piętro, bez windy, trzeba tam wejść. To jest góra. I czasami jak ludzie wchodzą, nagrywam ich, no to staję na tym czwartym piętrze i dopinguję ich. Na trzecim już mają zadyszkę. Jeszcze jedno. I no. To też jest wyzwanie dla słuchaczy, myślę. 50 minut, godzina rozmowy nieułatwiającej. No, staram się, żeby to było na poziomie, a propos góry. Mniej więcej tak to wygląda. Zapraszam Państwa do mojego domu, na tę górę, na tę wędrówkę. No tak, tak.
Przewodnik?
No z tym przewodnikiem, no to różnie. No, to jest frustrująca praca, bo zawsze się rozmawia z mądrzejszymi od siebie ludźmi. I to jest frustracja. No, ale staram się wykorzystywać te swoje kompetencje, no powiedzmy komunikacyjne, moje doświadczenie z mediów, i nie tylko z mediów, a no, jestem zaszczycony, że chcą uczestniczyć w tych rozmowach tacy ludzie, no, jak wy, więc bardzo dziękuję.
Jeden z dziennikarzy określił K3 jako rodzaj zbiorowej terapii.
O Boże.
W rozmowie z tobą.
Tak? Ja nie pamiętam, wypieram.
I trochę w kontekście tego, o czym rozmawiamy, jak mówisz o różnych kawałkach związanych z cechami dobrego dziennikarstwa, rozmowy, no zdecydowanie mam skojarzenia z psychologią, z dobrą komunikacją i tak dalej, ale ten rodzaj zbiorowej terapii oczywiście wiąże się z zapraszanymi gośćmi, pewnie za chwilkę do tego jeszcze wrócimy, ale ja jak słucham tych audycji, nie mam poczucia, że to jest z tej perspektywy, o której powiedziałeś, że nie uzurpujesz sobie prawa do bycia wszechwiedzącą osobą i tak dalej. Natomiast w tych audycjach jest coś takiego, gdzie mamy tego trzeciego, wrócę do trialogu, to ten trzeci ma szansę na refleksję, ten trzeci ma szansę na to, żeby sobie zadać pytania. I zastanawiam się, czy myślałeś o tym, zakładając podcast i mówiąc o sobie, jestem podcasterem od dzisiaj.
Tak to dziwne było.
Czy myślałeś w ogóle o tym, że możesz mieć taki wpływ na tego trzeciego, rodzaj zbiorowej terapii, K3?
Jak to tak powiedział? Muszę się zastanowić poważnie nad swoją pracą. Wiesz co,
on to tak nazwał jakby na swój użytek w bardzo życzliwy sposób.
Nie rozumiem, wygłupiam się. Chodzi o wpływ?
Tak, chodzi o wpływ.
Miałem takie doświadczenia wcześniej, bo uważam, że trzeba przyjąć odpowiedzialność. To znaczy, czas radiowy, pracowałem w radiu, jest tak zwanym, chyba to socjologia mówi, rzadkie dobro. Bo to prawda. Jest ileś czasu, trzeba ten czas zagospodarować. Różnie bywa, ale trzeba próbować, żeby to miało sens i żeby, no powiedzmy, żeby miało sens w skrócie. I tak jakoś mi się udało sprawić, czy współsprawić, że dostawałem bardzo zawsze dużo maili, listów. Ja te listy mam. Ja jestem typem depresyjnym, czasami naprawdę mam problemy z życiem. Mam dwa notesy, bardzo eleganckie prezenty. Ja sobie zapisuję niektóre z tych maili. No i sobie tak czasem wezmę i przeczytam. No, to jest bardzo krzepiące. To znaczy wiem, że to może działać. Oczywiście też różne maile były, że jest pan idiotą, też oczywiście też. Czy pan nie rozumie, że pana nienawidzę? Też takie były. Ale to działa jakoś. To jakoś wspólnym, no, synergicznym wysiłkiem tych gości moim jakoś się tak robi, że to ludziom jakoś służy, jakoś pomaga. Pomaga, to ja wiedziałem, że tak może być, no i tak próbuję robić nadal. Wpływ jest znacznie mniejszy niż ten trójkowy, no bo mniej ludzi słucha. Ale słuchaj, ja jestem ogromnie wdzięczny i pozdrawiam Państwa. Naprawdę czuję, że to jest wielkie wsparcie, Wasza obecność. Mam piękne listy, mówiąc krótko. I wiem, że to może działać. I to jest to. Być może mam taki talent, taki dar. Każdy z nas ma jakiś dar i talent. Trzeba po prostu jakoś próbować tym gospodarzyć.
Ja potrzebuję nawiązać do tego, bo parę razy byłem twoim gościem i rozmawialiśmy.
Niezapomniane rozmowy, Piotrze. Nie tylko dla mnie, to tyle. I,
no właśnie, to chciałem powiedzieć, wiesz, potem, tak? Że ja po tych rozmowach wychodziłem jakoś odmieniony. Między innymi tym, że miałem wrażenie, że doszliśmy obydwaj, nie tylko ja, do rzeczy, które myślę się kołatały, ale których nie mieliśmy zwerbalizowanych, gotowych. I to było coś fantastycznego. Ale jeszcze do tego K3, bo moje wyobrażenie przestrzenne dotyczące K3, to z jednej strony jest właśnie takie, jak powiedziała Małgorzata, że to jest twój gość, to jesteś ty i to są słuchacze, ale z drugiej strony mnie się to kojarzy również z takim wymiarem pionowym, to znaczy, że nad tym wszystkim są wartości. Że to jest otwarta przestrzeń dialogu, który się odbywa między ludźmi, ale w perspektywie mają coś, co dla nich jest ważne. Coś, co im w życiu i w duszach jakoś gra.
Mam nadzieję, oby tak było. Tak myślę, tak.
Wierzchołek K3.
Który nie istnieje w tym wymiarze, bo nie ma końca temu, ale
tak.
Myślę, że to jest tak, że pytania są wspólne, odpowiedzi każdy ma swoje, że szuka tych odpowiedzi. To jest ogromnie ważny wymiar. No tak jest, że my ich szukamy. No i jeżeli przychodzi odpowiedź, no to jest cudownie. To mnie też wiele przyszło takich odpowiedzi. Każdy z tych odcinków jest jakoś dla mnie istotny, ważny i coś budzi. Też się bardzo uczę. Nie tylko montażu, który w ogóle nie umiałem. Ale każdy z tych odcinków, albo prawie każdy, jest jakimś doświadczeniem też takim, że o Jezu.
Jakaś wpadka? Mówisz o tym montażu, tak mi się od razu skojarzyło.
Wiesz, teraz to już mogę powycinać. Aha, to jest już luzik. Mhm. Ale dużo było wpadek, bo w Trójce, a w Tok FM-ie to dopiero było. Tam były cuda. No nie wiem, to mógłbym powiadać długo o tym, ale może powiem jedną historię.
No pewnie.
Był taki pan. Trudno było przygotować program 5 dni w tygodniu po 3 godziny co wieczór. Fascynujące, ale też po prostu to było morderstwo. No i nie wszystko się tam udało zrobić dobrze. Ale czasami były takie rzeczy na zupełnie niezapomniane. Na przykład był taki pan, który z uporem maniaka dzwonił i na każde pytanie odpowiadał, że to jest źle. Próbował argumentować, ale zawsze to było źle. Ale potem dodawał, że wie pan to, o, to są drobiazgi. Tu jest coś ważnego głębiej. Wie pan, upadły anioły, które interweniują. I zawsze tak samo. Trudno było się go pozbyć, bo on zmieniał głos, wchodził na antenę i potem te upadły anioły. No i wreszcie coś mnie oświeciło i powiedziałem, wie pan co, panie Jacku, bo tak się przedstawiał. Widzi pan, bo to się tak nie daje. Pan dzwoni, my panu przerywamy, wrzucamy pana z anteny. Pan psuje program, a pan chce o tym powiedzieć ewidentnie. On mówi, no tak, oczywiście pan nie rozumie, to jest bardzo ważne, nawet najważniejsze. Wie dobrze, ja pana zapraszam, niech pan przyjedzie i pan opowie. Ja z panem zrobię wywiad, pan wszystko opowie, ale mam taką prośbę tylko, żeby potem już pan więcej nie dzwonił, bo już będziemy wiedzieli. Odpowiedź godna mistrza. Mówi pan Jacek, czy jakkolwiek on się tam nazywał. Pan chyba sobie ze mnie kpi. Ja mówię, nie, naprawdę. Naprawdę pana zapraszam. Myśmy tam dużo wolności bardzo w tym Tok FM-ie wtedy. Naprawdę pana zapraszam. On mówi, nie. Dlaczego? On mówi, bo upadły anioły, nigdy na to nie pozwolą. Ja mówię, no ale jak nie pozwolą, jak pozwalają? On mówi, czy pan nie rozumie, że z budki to co innego, a w studiu to co innego. No i tak dalej. No i potem umówiliśmy się, że on zadzwonił z budki i opowiadał. Takie historie na przykład się zdarzały. Cudne, po prostu fenomenalne. Nałożył śmierć, się będę pamiętał. No tak, tak, tak.
Darku, a jakaś rozmowa, która wywarła na tobie wielkie wrażenie?
No ale to wiele, to musiałbym długo opowiadać. Teraz jak powiedziałeś, to przychodzi mi do głowy chociażby taka, jak kiedyś miałem taki pomysł. To była jakaś audycja specjalna w Trójce, taka spoza ramówki, było jakieś święto, nie pamiętam dokładnie. W każdym razie ja zaproponowałem, żeby nawiązać do słów Kamisa. On napisał tekst, gdzie podał 10 najważniejszych dla siebie słów. Na przykład honor, człowiek, smutek, morze, matka, bieda, pustynia. Nie pamiętam wszystkich, ale te były na pewno. Pomyślałem, że zadzwonię do różnych ludzi, których wybiorę z różnych powodów. I zapytam ich o te słowa. Pamiętam, Shevach Weiss powiedział, że takie słowo dla niego ważne to nie. Zdziwiłem się, że nie tak. Powiedział, wie pan, bo w imię tak zrobiono tyle świństw, że w imię nie tyle nie zrobiono. I wydawało mi się to bardzo ciekawe. Zresztą w ustach jeszcze Żyda, prawda, o takiej historii, jaką miał. Czasami się tak zdarza, że ojej, nagle ciarki i broda się elektryzuje.
No właśnie, o coś takiego pytałem.
O coś takiego, tak, takie, tak, rzeczy, tak. Takie rzeczy. Dlatego warto to robić, to ma sens, ten zawód.
Darku, 19 lat w Trójce. Padły słowa klucze. Wolność, nie.
No tak.
Pamiętam Trójkę z czasów, kiedy wy jeszcze jej nie pamiętacie, pewnie jestem trochę starszy.
A Piotrek.
Kiedy ona była z jednej strony wentylem wolności, z drugiej strony kuźnią myśli i stymulacji do myślenia, intelektualnym światem i światem wartości, tolerancji, dialogu. Co się stało, że musiałeś odejść z Trójki?
No ale czy to warto to w ogóle? No wiadomo chyba, nie? No dobrze, no to się stało, że tam nie można było już mówić tak, jak powiedziałeś przed chwilą. Przyszła taka ekipa, która tak zrobiła, że to było wykluczone. I ja już też zacząłem się łapać na tym, że zaczynam coraz bardziej się kompromisować. No że myślenie w kategoriach mój ogródek, który sobie zamknę i zbuduję płot i jakoś tam się obronię, i dłużej klasztora niż przeora, no to w pewnym momencie przestaje działać. A taki rozstrzygający moment, który pamiętam, to był taki, że to była wtedy pandemia i ja odwoziłem moją Anię, żonę, do pracy, no żeby nie jeździła autobusem, no pamiętacie jak było. Mhm. wracałem samochodem i włączę sobie trójkę, co tam ciekawego. Włączyłem i były wiadomości. W nocy był Sejm. Tarcza, już nie pamiętam dokładnie, te tarcze takie różne tam osłonowe, coś tam, prawda, dla przedsiębiorców, że to fajnie i tak dalej. Przyjechałem do domu, zacząłem sprawdzać inne źródła, no i się okazało, że owszem, ta tarcza tak, ale również decyzja o wyborach kopertowych. I to w ogóle ani słowa nie było. Myślałem, no nie, to nie, to już koniec, to nie da rady. Potem miałem jeszcze taki impuls, żeby wrócić, bo się po prostu bałem tego, czy ja sobie dam radę z tym podcastem, ale jednak na szczęście nie.
Twoje nie zagrało.
Tak, tak.
Obudziło
tak,
się tak, i urosło.
Nie wiem, jak wy macie. Ja mam tak, że to jest raczej rodzaj takiej desperacji. Tak w środku coś... To jest desperacja bardziej niż odważna decyzja. Nie jestem zbyt odważny, jak sądzę, ale taki głos wewnętrzny, daimonion, czy jakkolwiek nazwiemy, no nie możesz tego zrobić. No jak mnie ręce nie słuchają i tak dalej. Nie wiem, czy wy znacie to, czy państwo to znają. U mnie to tak działa. I to było wtedy.
Rogers to nazywa kongruencją i autentycznością. Zgodnością z sobą również na poziomie organizmu.
Pozdrowienia dla pana Rogersa w takim razie.
Buntować. Ale chcę ci zapytać jeszcze tak, no bo te 19 lat to jest masa doświadczeń. I gdybyś miał to podsumować, co jest po stronie zysków, co jest po stronie strat, jeśli to takie są.
Trójce?
Znaczy, jeśli chodzi o twoją pracę, co ci to dało? Albo z drugiej strony, co ci mogło zabrać?
Dała
również?
Mi ogromny ta trójka, bo 19 lat w trójce byłem, w Tok FM-ie chyba 4 czy coś takiego. Mhm. Taki miałem wielki przywilej, że mogłem się przygotowywać do audycji. Mogłem przeczytać masę książek, poznać niezwykłych ludzi, współpracować też ze wspaniałymi ludźmi. Kogoś pominę, jak zacznę wymieniać. Świetni ludzie. Znakomici. No i myślę, że nauczyłem się tam zmiany perspektywy. To jest istotne. Popatrzmy z różnej strony. Ale co, że jakieś straty, tak? No zawsze są straty. Za długo tam byłem. Powinienem wcześniej się zdecydować. Nie mam takiego poczucia, że były jakieś takie kompromisy, że do piekła pójdę, ale już powinienem wcześniej się wycofać z tej trójki. Pół roku. Bo już wiedziałem, co to znaczy, że to już tam nic nie będzie. Ta ekipa, która tam przyszła, El Comandante w wersji żeńskiej akurat.
A ja trzymałem za ciebie, żebyś jak najdłużej wytrzymał, tak? Bo byłeś nam potrzebny, wiesz.
Ja długo wytrzymałem. No dziękuję, to może dlatego,
nam słuchaczom.
Ty jesteś po prostu winien, Piotrze.
że tak długo.
Że tak długo. I ja mam poczucie, że może trochę za, no. Ale wiem, bo dostawałem te listy i też wiem, że ludzie, którzy tam zostali, których też szanuję, też rozmawiałem z nimi i oni mówią, no właśnie to jest tak, że piszą, potrzebujemy pani, tak. Dlatego tam jestem. No więc ja szanuję takie decyzje. Mhm. Ja się nie mogłem tak bardzo może okopać.
To jest jedno, ja z drugiej strony sobie myślę, że to przełamanie, to coś w środku, ta zgodność ze sobą, no nie pozwoliła dłużej i myślę sobie, że to akurat jest dla słuchaczy K3, to jest bardzo fajne.
No dziękuję.
Zostawiając już trójkę, jak ja słucham tych rozmów, to się zastanawiam, czy masz jakiś algorytm do rozmów, jak się do nich przygotowujesz?
Algorytm, właśnie ciekawe pytanie. Tak.
Jak to jest?
Wiesz co, no albo to jest bardzo łatwe, albo to jest trudne. Łatwe jest na takim poziomie, że jest 6 pytań dziennikarskich i się po prostu zadaje. Ktoś powiedział o grze na fortepianie. Wielki pianista to był Józef Hoffmann, który powiedział, że trzeba uderzyć właściwy dźwięk we właściwym czasie, ale dodawał we właściwy sposób. No i to jest już trudniejsze. Do każdej rozmowy staram się solidnie przygotować. Czasami mam poczucie, że może za bardzo się przygotowuję. To może wróćmy do tych 6 pytań. To co, kto i tak dalej, prawda? Można je zadać tak po prostu jak leci i już. Tylko wyobraźmy sobie kogoś, kto zadaje takie pytania po miesiącu, po dwóch czy po roku. No można oszaleć z nudów.
Tak.
Więc ja staram się, żeby to była trochę jak w jazzie. No, jest temat, ale to jest dużo improwizacji w tym, co się tam dzieje. Staram się słuchać ludzi. Naprawdę staram się słuchać ludzi, no i może jakoś to się udaje. Co zależy, czasami się nie udaje. No różnie bywa, ale najczęściej się udaje. W podcaście można jeszcze wymontować, dograć, to jest trochę łatwiej. Więcej pracy, ale może to łatwiejsze.
Wiemy, że Piotr Oleś był gościem kilkukrotnie.
Była jeszcze taka specjalna audycja po śmierci Pawła Adamowicza.
To było w trójce.
To było w trójce, tak.
A mówisz w trójce teraz.
A nie, na K3 to chyba 3 razy, tak.
Tak.
Wydaje mi się, że trzy razy.
Dwa razy full time i raz jeszcze fragment audycji. Tak było.
Jak ktoś nie słuchał, to oczywiście zachęcamy do posłuchania, ale zmierzam do tego, wybacz Piotrze, no żeby trochę uogólnić to pytanie. A propos słuchania i tego, co powiedziałeś, że przygotowuje się według pewnego algorytmu ogólnego, ale jednak podążam, dostrajam się, prowadzę dialog i coraz częściej w Twoich audycjach są psychologowie, psychoterapeuci, ludzie, którzy zajmują się profesjonalnie.
Przegięcie chyba nawet, co?
Pomocą.
Mówię ja to nie... do psychoterapeutów i psychologów. Ale no tak, rzeczywiście jest dużo.
Moje pytanie jest dwojakie, to znaczy skąd taki pomysł, a drugie, jakimi jesteśmy rozmówcami?
To wy jesteście świetnymi. Jesteście świetnymi. Psycholodzy, ja myślę, że są najczęściej właśnie bardzo dobrymi rozmówcami. Trening jest tutaj wyraźnie widoczny. Wydaje mi się, że może od tego zacznijmy, że z uczonymi, z naukowcami bywa tak, że oni lepiej wiedzą, bo naprawdę lepiej wiedzą, ale też lepiej wiedzą, jak się rozmawia, bo mają pewien skrypt wytrenowany na swoich zajęciach. Seminaria, wykłady i oni tak mówią w tych przebiegach pozostając. Anegdotyczne mam wspomnienia z nimi związane. Przede wszystkim słuchacie ludzi, jak rozumiem, prawda? I też wiecie, że są różne konteksty i że to jest takie ważne i trzeba się jakoś dostosować do tego. No więc wydaje mi się, że z tym jest fajnie. To też jest jeden z powodów. To się po prostu przyjemnie, fajnie rozmawia. Druga rzecz jest taka, że dużo wiecie o ludziach. Macie doświadczenia nie tylko z tego, co czytacie i piszecie, ale też z rozmów, z waszej pracy. No trzecia rzecz jest taka, że słuchacze nasi, bo to dla nich jest trialog, tak? To oni tego bardzo potrzebują. Ja widzę, jak bardzo wyraźnie różnią się też prozaicznie, rzecz ujmując, wyniki słuchalności tych audycji, które są nie z terapeutką i z terapeutką. To też zależy oczywiście, no bo na przykład z filozofami też, Tomasz Mazur wspaniały, no to z nim się cudownie rozmawia, też ludzie go uwielbiają. Po prostu ludzie tego chcą. Być może tak jest też czas. W tych kryzysach najrozmaitszych ludzie potrzebują jakiegoś oparcia i wsparcia, ale też mają zasoby po prostu. Jesteśmy być może w takim momencie, przyszły takie pokolenia teraz, że są w stanie coś z tym zrobić, z tym wszystkim, co się nagromadziło. Z tymi różnymi traumami i tam jeszcze z czymkolwiek, prawda? No to myślę, że ludzie chcą i mogą. No to proszę, jeżeli mogę pomóc. Dla mnie to też jest ciekawe, bo ja też się zmagam z różnymi traumami i problemami, tak jak każdy.
Właśnie. Ja mam wręcz wrażenie, że stajesz się coraz bardziej psychologiem. A czasami mam też takie wrażenie, że wiesz w niektórych obszarach psychologii znacznie więcej ode mnie.
Piotr, proszę cię.
No serio. Wiesz, ja jestem w wąskiej specjalności, a ty rozmawiasz z przeróżnymi ludźmi, no i to jest jakaś kumulacja wiedzy.
No i... Nie no Piotr, to, no bardzo dziękuję, to jest ogromnie miłe, ale nie mogę tego przyjąć na serio. Nie no, ale no, czytam książki, interesuję się tym, słucham. Sam przechodziłem przez różne terapie, no to coś tam kleję, mam nadzieję, po tych latach. Psychologia mówi dużo ważnych, ciekawych rzeczy.
Ważne, co powiedziałeś, że masz też takie doświadczenie, wiesz, co to znaczy być po stronie klienta, pacjenta.
No tak, nie? Tak. No, wy też wiecie, co to znaczy, tak. Bo inaczej byście tego zawodu nie uprawiali. No więc to jest akurat taka fajna płaszczyzna rozmowy wspólna. No ja jestem jednak freakiem, jestem spoza branży, więc mogę sobie też pozwolić na różne rzeczy. Nie muszę się kierować waszymi hierarchiami i tak dalej, i tak dalej. Mogę spojrzeć na to z boku. To myślę, że fajna perspektywa.
Powiesz o sobie coś więcej a propos jestem freakiem? Co to dla ciebie znaczy?
Ania tak mówi, że jestem kimś kosmitą, że zadziwiam ją. No nie wiem, no na przykład wiesz, wstaję rano, to śpiewam różne piosenki, które wymyślam. Właśnie jest jedna melodia, na którą te różne piosenki śpiewam. Pojawiają się nawet zwroty stałe. Na przykład, mi wstyd mówić, taki był zespół Czerwono-Czarni, no nie? Czerwono-Czarnych gitarowe brzmienia już nie od dziś rozgrzewają mą krew. No na przykład takie, no to już takie stałe, ale tak wymyślam już, nie? Ona tak na mnie patrzy. I otwiera usta.
Ekstra.
Tak mam.
Tak ma wolny człowiek.
Właśnie. I znowu ta zgoda ze sobą, nie? Że mogę sobie na to pozwolić. No,
bardzo mi się spodobało to, co powiedziałeś, że jesteś poza hierarchiami, poza układami.
Wiesz, mam kompleks z tego powodu, z drugiej strony.
Kompleks?
No tak.
A ja ci zazdroszczę, tak? że jesteś chyba prawdziwie wolnym człowiekiem.
No ja wiem.
Wiesz co, ale jeden z wymiarów wolności to jest wędrówka. Teraz już dosłownie wędrówka. Góry, morze. Ty coś robisz, możesz o tym powiedzieć? Nie, to ja nie o sobie, ty o tobie.
Ty jesteś słynnym wędrowcem górskim. Mam mniej czasu na te wędrówki. Ten podcast jest strasznie pracochłonny. I teraz się okazuje, że mam coraz więcej pracy, bo jest i podcast, i różne inne propozycje, i uczę, i no, różne jeszcze inne. No ale przeszedłem wybrzeże Bałtyku polskie. Nie miałem tyle czasu, żeby to zrobić za jednym razem, ale na trzy podzieliłem to i to było coś po prostu fenomenalnego. To było wspaniałe. Thank you. Wędrowałem też nocą, a czasami już byłem tak zmęczony, że spałem w dzień na plaży. To był kwiecień, więc było chłodno wtedy. W śpiworze sobie tak trochę przysypiałem i nagle coś mnie budzi i otwieram oczy. Widzę gęsi, które wracają i się rozdzielają nad moją głową i jedne lecą, drugie tam. To tak jakby bohaterowie greccy wyruszają na wojnę i mają znaki, prawda? Coś takiego czułem na rozstaju życiowym, albo takie doświadczenie nieopisywalne. Idzie się brzegiem morza i to jest tak, że patrzysz na morze, ale właściwie morze jest jakimś wielkim okiem, kosmosem, który na ciebie patrzy.
Wydaje mi się, że mówisz coś takiego, że nie tylko jesteś w przyrodzie i jakoś ją chłoniesz, ale że ona również pobudza twoją wyobraźnię. To ścieżką wyobraźni podążamy dalej na K3.
No i co?
Twoja twórczość.
No tak.
Piszesz książki. Możesz coś powiedzieć o tym?
Napisałem sporo wierszy i wydałem kilka tomów powieść i tom opowiadań i mam dużo nowych. Tylko teraz to chyba słaby jest czas na drukowanie wierszy. Muszę je tylko poukładać jakoś bardziej, no przejrzeć jeszcze kilka tomów. Nawet mają tytuły. Jeden to będzie M. Mickiewicz pisał, nie chcę się porównywać, ale napisał do M, to słynne, tak. Prawda? Do Maryli, ale właściwie pisał o miłości. I to M to miłość. Ta miłość mówi na różne sposoby w jednym z tych tomów. Drugi to może będzie biofilia. Jeszcze jeden to są właśnie treny na odejście mego ojca. Jest tam cały cykl poświęcony moim babciom. No takie różne kawałki.
Piękne to, co mówisz.
Dziękuję. Są też takie odnoszące się do rzeczywistości polityczno-społecznej, bym powiedział. Tam nawet są takie satyry polityczno-społeczne, tak bym rzekł. Ale takie nie wprost, tylko podążające tropem języka, który zostaje pokręcony, przekręcony, pokaleczony, zdziwaczały w tych rozmowach tak zwanych, jeśli to są rozmowy.
Czyli w wierszach też. Mówię też, bo tak to było w tej książce Wirus. Chyba najmocniej.
A, no to jest powieść.
Powiedz coś o niej.
Napisałem ją, bo miałem takie jedno bardzo ważne przeżycie, typu morze, które patrzy okiem, tylko inne, ale też chyba z tej branży, z tego cyklu i obudowałem potem to w taką opowieść, że...
Epidemia miłości wybuchnie tak, gwałtownie.
Tak, coś takiego. No, że jak mamy zarażenie emocjonalne, takie coś jest, prawda? Psychologia to rozpoznała. To tym razem jest epidemia miłości. I właściwie kilka razy doświadczyłem czegoś takiego. Pewnie doświadczyliście też. Chociażby ten tydzień po śmierci Jana Pawła II. Cokolwiek o nim teraz powiedzieć i się mówi i z różnych powodów i pewnie racja. Ale wtedy to było tak, że to było nieprawdopodobne przeżycie społeczne, narodowe. Teraz może tego nie pamiętamy jakoś, ale coś takiego wtedy było. I to no, potrwało tydzień, no to jest spora epidemia. Też inne, no, Solidarność była pewnie czymś takim. Albo bywała. To znaczy to jest dostępne, to jest możliwe. No ja to z tego zrobiłem wielkie boom. Czego nie może jednak wytrzymać system społeczno-polityczny, bo PKB wtedy się rozkłada, dlatego że ludzie nie chcą kupować ciągle nowych rzeczy, stare ubrania, naszywają tam koraliki, piórka i chcą być hipisami, prawda? Więc kapitalizm tego nie wytrzyma, tej miłości. No to taki miałem pomysł.
Piękne. Poezja. Czy jest coś, czym chciałbyś się podzielić ze swoimi słuchaczami?
A co, mam coś przeczytać? Tak?
No.
Tak. To może któryś przeczytam, rzeczywiście. Nie. No dziękuję za propozycję, tylko teraz sprawdzam, który. Na smutno czy na wesoło?
W zgodzie ze sobą.
Otworzyłem i popatrzyłem na to. Poświęcone pamięci Marka Chłaski i Agnieszki Osieckiej. Tytuł Pan Marek. Hula po próżnicy. Po pustym papierze. Dokąd? Sam nie wie. Pan Marek. Wiatr niespokojny. Pan Marek. Nocny. Głośno się dobija, wódką i atramentem. Niech idzie, niech idzie. Nie umie. Musi biegać. Dokąd? Sam nie wie. Wiatr niespokojny. Siła nieczysta, pod białym kożuchem, na białym papierze. Niech go wywieje do swoich. Pali się ogień w wodzie. Płynie rzeczka Agnieszka po smutnym papierze. Pan Słonimski milczy, Pan Andrzejewski nawet płacze.
Może jeszcze z jednym.
Nie wiem, czy są wesołe. Może programowo bardziej. Żelazna rezerwa. To jest o tym, jak żołnierze niemieccy w czasie II wojny światowej mieli metamfetaminę.
A Rosjanie na spirytusie, a oni na metamfetaminie.
Żelazna rezerwa. Stoi żołnierz na warcie. Żeby nie zasnąć, żeby go nie rozstrzelali, żuje utwardzoną na beton metamfetaminę. czarną czekoladę ze złej krwi. 99% nienawiści. Na warcie stoi żołnierz. Został mu jeszcze ten 1% światła. Jeden żywy procencik, który się nie mieści w kieszeni, w ustach, w karabinie. Żywy płyn słów, przenikający przez beton. Jedno jasne oko w królestwie ślepców. Okienko w ciemności, przez które ona patrzy na siebie. I kiedyś tego spojrzenia nie wytrzyma.
Cisza jest czasami po wysłuchaniu wiersza najlepszym komplementem.
Bardzo dziękuję.
Ale w nawiązaniu do tego, co powiedziałeś wcześniej, że właśnie masz nowe, że ta twórczość żyje, to chciałabym zapytać o marzenia. Marzenia Dariusza Bugalskiego na dzisiejszy dzień.
Jedno się spełniło. Bardzo dziękuję Piotrowi za tę propozycję.
Do usług.
Ja również dziękuję. Chciałbym mieć więcej czasu trochę wolnego. Odpocząć po prostu, bo jestem bardzo zmęczony. Miałem bardzo trudny rok, a właściwie kilka ostatnich trudnych lat. Ta praca jest wymagająca nad podcastem, ale także dużo innej pracy, no i odejście moich rodziców. Trudny czas. Jestem po prostu zmęczony. I mam takie marzenie krótkoterminowe, żeby pojechać gdzieś na tydzień, wziąć kijki, chodzić z tymi kijkami po lesie. Takie mam marzenie. Dłuższoterminowe to na przykład takie, żeby te wiersze wydać. 2-3 tomy wierszy, bo one są właściwie prawie gotowe.
A jakieś marzenie w wymiarze społecznym, jeśli mogę o takie zapytać?
Wiesz co, no, mam marzenie, żebyśmy się dogadali jako Polacy, ale żeby ci, co zrobili tyle świństw, zostali ukarani za to. Nie jestem jakimś jastrzębiem, ale to tak nie może być po prostu. Nie może być tak, żeby taka niegodziwość, która królowała przez ostatnich kilka lat, była tak po prostu sobie puszczona. O, to jest niesprawiedliwe. Marzenie, żeby tego świata szlak nie trafił z powodów chociażby klimatycznych. Jak to możliwe by było? Ktoś powiedział właśnie jedno z takich zdań, które otwiera oczy być może, że problemy rosną wykładniczo, ale ktoś dodał, ale rozwiązania też. Tylko my tych rozwiązań jakoś nie widzimy. Dopiero potem się okazuje, że pewne rzeczy no są nagle, ojej, to jest. I to traktujemy jako oczywistą oczywistość. A to jest tak jakoś bardziej po cichu to się odbywa. To byłoby największe marzenie. Żeby te lasy, wody i łąki.
Żebyśmy mieli świat, którym możemy wędrować.
Powiedziałeś pięknie. No właśnie tak.
A tytularny wirus twojej powieści w miłości, w wolności.
No ale co?
Tak mi się
zdaje. Żeby się wyzwolił.
Tak.
To takie czekanie na cuda. Może wymiar taki, który no też pewnie on istnieje i jakoś nie przywiązujemy do niego wagi. Cudowny wiersz Wierzyńskiego o owsie. Nie potrafię go z pamięci zacytować, ale to sięgnijcie państwo, to przepiękny wiersz o tym, że dla niektórych owiec to jest po prostu owiec, a dla mnie owiec to jest ten księżyc, który tam na nim i moje wspomnienia, i moje dzieciństwo i ta noc. I to jak ktoś tego nie rozumie, to trudno. To jest ten świat, który był kiedyś zaczarowany, potem został odczarowany i myślę, jest duży potencjał, żeby on był znowu no, jakoś inaczej zaczarowany. Mam na myśli wyobraźnię mityczną, wyobraźnię poetycką. Może ta psychologia, może psychoterapia, może... Ja nie wiem, czy to nie jest jakaś rewolucja cicha, to, że ludzie się tak bardzo interesują różnymi terapiami, praktycznie i teoretycznie, czy jedno i drugie, prawda? To jest jakiś ogromny ruch, że ludzie to robią. Wydaje mi się, że to może coś z tego być, nagle jakaś taka cicha rewolucja. Oby tak było. No zobaczcie, co się dzieje. No, Arystoteles uważał za oczywistą oczywistość, że niewolnictwo to jest okej. W XVIII wieku też tak uważano, czy w XIX, prawda? I nagle nie jest okej. Kobiety nie mają praw wyborczych, bo mają małe mózgi. Jest ogromnie dużo takich rzeczy, które są i my otwieramy na to oczy i to chyba błyskawicznie postępuje. No na przykład, że zabijanie zwierząt w rzeźni. No przepraszam, ale we mnie to budzi ogromny opór. No jakże. I w wielu ludziach. To takie mam marzenie, żeby wyprodukować wreszcie to sztuczne mięso, które można by było kupić w sklepie, co by kosztowało tyle, co kurczak. Żeby te kurczaki, żeby ich tak nie mordować. No takie mam marzenie. Może to cud, a może nie, bo to postępuje, to jakoś tak się właśnie dzieje, prawda? No.
Tęsknimy za lepszym światem.
No, ale prawda, no tak, tak jest. To nie jest chyba jakieś takie piękno duchowstwo, tylko to naprawdę jest taka energia w ludziach, że tak? To już tak nie można. No.
Darku, masz ponad 20 tysięcy subskrybentów, tak się to chyba nazywa.
Na YouTubie i na Spotify'u.
No
to...
nie wiedziałem, że już tyle. No cudnie, no tak rzeczywiście.
Tylko tych dwóch kanałach.
Tak, tak.
To jest dziękuję, to całkiem dużo ludzi.
Podziwiam subskrybentów i subskrybentki.
Oni, a no właśnie.
I pozdrawiam.
A no właśnie. Oni znają twój głos, znają twoją myśl, znają twój sposób prowadzenia rozmowy. Co byś chciał im powiedzieć?
Że wam dziękuję. Naprawdę wam dziękuję i to jest dla mnie ważne, że jesteśmy w jakimś kręgu wspólnym. I jeszcze, że dodaje to energii i nadziei, że jest... Głupio to chyba zabrzmi, bo znaczy, że jak ktoś subskrybuje ten mój podcast, to znaczy jest fajnym człowiekiem, no, ale myślę, że... I że ja to przyznaję i tak mówię z jakichś wyżyn, ale to znaczy, że czegoś szukają ci ludzie. Że jest dużo fajnych ludzi na świecie, tylko ta energia jest gdzieś tam ukryta, że to, co nam pokazują, to oczywiście też jest dużo prawdy, tylko że to jest trochę prawdy, a trochę nieprawdy, a też pewnych rzeczy nie pokazują. Tego nie widać, tych cichych rzeczy, tych fajnych rzeczy, fajnych ludzi, fajnych działań niezwykłych. No, że po prostu podziwiam Państwa. Moja praca jest taka, że ona jest w sumie fajna, przynosząca gratyfikacje społeczne, to jest miło. No, proszę bardzo, Państwo profesorostwo byli tak łaskawi, że rozmowę ze mną prowadzą. Ja bardzo to doceniam. Ale ojciec mi mówił, wiesz, masz fajną pracę, siedzisz sobie w cieple i gadasz. Prawda. A tylu ludzi zmaga się z takimi naprawdę ważnymi problemami. Wychowywanie dziecka z niepełnosprawnością, no, na przykład. Tysiące innych rzeczy. To Państwo robią. I to jest tyle wspaniałej energii, tyle dobra, że to się jakoś nawet, mam taką właśnie nadzieję, że to się nie może po prostu tak zmarnować. Że to gdzieś tam w jakimś rezerwuarze kosmicznym się zbiera. Taki piękny wiersz Szymborskiej o śmierci bez przesady. Przepiękny wiersz, jeden z najpiękniejszych jednak dla mnie, jakie istnieją. O śmierci, która zawsze przybywa spóźniona i to jest właśnie o tym, że jednak jak mamy love and hate, love chyba jednak tylko mnie widać, o tak bym powiedział. Mam taką głęboką nadzieję, naprawdę.
Dziękujemy, że zgodziłeś się odsłonić.
Wielkie dzięki za piękną rozmowę.
Tak. Dziękuję wam bardzo.
A rozmawiali z tobą Małgorzata Łysiak, doktor psychologii.
I Piotr Oleś, profesor psychologii.
Mój Boże, dziękuję wam bardzo.
Dziękujemy.
Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękuję państwu. Dziękuję państwu.
Dziękuję państwu. Zapraszam na kolejne spotkanie i to będą 4 lata. Tak się pięknie ułożyło, najpierw 200. odcinek, a potem 4 lata z małym opóźnieniem. Ale 4 lata istnienia. No i co jeszcze? No i jeszcze wybrałem piosenkę na temat. Jedna z moich ukochanych, taka, która dodaje radości, która świetnie się nadaje na drogę. No i świąteczna. Na taki właśnie dzień jak dzisiaj. Do zobaczenia. Dariusz Bugalski. When it's not always raining, there'll be days like this. When there's no one complaining, there'll be days like this. Everything falls into place like the flick of a switch. Well, my mama told me there'll be days like this. When you don't need to worry, there'll be days like this. When no one's in a hurry, there'll be days like this. When you don't get betrayed by that old Judas kiss. Oh, my mama told me there'll be days like this. When you don't need an answer, there'll be days like this. When you don't need a chance, there'll be days like this. When all the parts of the puzzle start to look like they fit, then I must remember there'll be days like this.
playing tricks. When you don't have no freeloaders, out there get their kicks. Well, that's nobody's business, the way that you want to live. I just have to remember, there'll be days like this. And no one steps on my dreams, there'll be days like this. When people understand what I mean, there'll be days like this. When you ring out the changes of how everything is, well, my mama told me, yeah, there'll be days like this. Oh, my mama told me there'll be days like this. Oh, my mama told me there'll be days like this. Oh, my mama told me there'll be days like this. Oh, my mama told me there'll be days like this.